Mariola Pawlak. Łabędzi śpiew Madame Claude. Klient proszący o martwe ciało, jeszcze ciepłe, zostanie odprawiony z kwitkiem. Resztę da się załatwić, ostrzegała Madame Claude, najsłynniejsza paryska burdelmama. Byłaby wściekła, gdyby ktoś ją tak określił. Nienawidziła słowa burdel czy prostytutka. Swoje dziewczyny nazywała łabędzicami, chociaż Paryżanie wołali na nie klodetki. Klientów nazywała przyjaciółmi lub rodziną, a była to rodzina iście królewska. Należeli do niej najpotężniejsi, najsławniejsi i najbogatsi mężczyźni świata. To takie ekscytujące zobaczyć milionera czy głowę państwa proszącego głosem małego chłopca o tę jedną, jedyną rzecz, którą tylko ty możesz mu dać. Wzruszała się Claude. Do takich małych chłopców należeli na przykład obaj mężowie Jacqueline Kennedy, tyle że John Fitzgerald Kennedy nieśmiało prosił o podobną do Jackie, tylko gorętszą. Onassis natomiast nie myślał o żadnych substytutach, wparowywał po prostu ze swoją kochanką Marion Callas i życzył sobie takich rzeczy, na myśl o których nawet Claude się rumieniła. Dziedzic fortuny Ellie de Rothschild lubił zabierać łabędzice na podniebne loty swoim prywatnym odrzutowcem, a szef Fiata Gianni Agnelli spoglądał w niebiosa, gdy po całonocnej orgii zabierał zmęczoną gromadkę na poranną mszę. Nieco mniej wyszukane potrzeby mieli Marlon Brando, Rex Harrison, Muammar Kaddafi i szach Iranu, chociaż ten ostatni realizował je w ilościach hurtowych, zamawiając stałą dostawę łabędzic w każdy piątek. Nie bez przyczyny Claude zaordynowała, by każda z nich zawsze miała w pogotowiu spakowaną walizkę, koniecznie od Louis Vuitton. Wiedziała, że jej klienci nie muszą kupować sobie kochanek, mogą je mieć na pęczki zupełnie za darmo. Tutaj chodziło o jakość. Moi klienci nie płacą za seks, oni płacą za elitarne doświadczenie, mówiła. Zamiast miniówek w panterkę woleli zdejmować z dziewczyn suknię od Chanel, a po wszystkim oddać się subtelnej rozmowie o literaturze w trzech językach. Claude zresztą radziła dziewczynom, by bacznie przysłuchiwały się, co w chwili zapomnienia mruczą im do uszka mafiozi czy parlamentarzyści. Poufne informacje były cenną kartą przetargową w zabezpieczeniu łabędzich interesów. Do interesów Claude miała głowę jak mało kto i to chyba jedyne, co wiadomo o niej na pewno. Oprócz tego, że przyszła na świat w 1923 roku jako Fernand Grudet. Na swój temat zdradzała niewiele informacji, a i te prawdopodobnie nie były prawdziwe. Miała być córką arystokraty, w młodości pobierać nauki w elitarnej przyklasztornej szkole, potem walczyć bohatersko we francuskim ruchu oporu. Uratowała podobno siostrzenicę samego Charlesa de Gaulle'a, a po zakończeniu wojny utrzymywać się ze sprzedaży Biblii. Ci, którzy nie wierzą w jej arystokratyczne pochodzenie, mówią, że była córką biednego gońca, który zmarł, gdy miała 18 lat. Co robiła podczas wojny? Trudno powiedzieć. Niektórzy wspominają, że godzinami opowiadała o obozowym koszmarze w Ravensbrück, który przetrwała dzięki romansowi z niemieckim doktorem. Inni potwierdzają, że widzieli numer wytatuowany na jej nadgarstku. Tyle, że numery tatuowano wyłącznie w Auschwitz. W branży zaczęła działać tuż po wojnie. Najpierw sama stała na ulicy, ale zauważyła, że klientów zgarniają jej wyższe i ładniejsze koleżanki. Uznała więc, że lepiej zarobi, zarządzając raczej cudzą niż własną pracą. Od wychodzącej za mąż koleżanki przejęła zarządzanie domem uciech, powoli przekształcając go w najdoskonalsze przedsięwzięcie związane z seksem w historii ludzkości, wedle określenia jednego ze słynnych klientów. Sama nie znosiła seksu i była zadowolona, gdy w pewnym wieku mogła z niego zupełnie zrezygnować. Podobno spojrzała na siebie w lustro i powiedziała: obrzydlistwo. Ludzie po 40 nie powinni uprawiać seksu. Co nie znaczy, że miała o sobie złe zdanie. Nie lubię brzydkich ludzi, chyba dlatego, że sama byłam kiedyś brzydka. Teraz, gdy jestem stara, jest dużo lepiej. Konstatowała. Obsesyjnie dbała o swój wygląd, jadła tyle co nic. Nosiła dyskretne, eleganckie, doskonale skrojone stroje od znanych projektantów. Zoperowane miała wszystko oprócz piersi, a zaprzyjaźniony fryzjer codziennie otwierał swój salon o godzinie 8:30 specjalnie dla niej. Najlepszym sposobem, by otoczyć się pięknem, jest wykreować je samodzielnie. Dzięki temu, czym się zajmowałam, znałam kilku niezwykłych i fascynujących mężczyzn. Kilka niezwykłych kobiet też, ale to było mniej ciekawe, ponieważ osobiście je stworzyłam. W tym samą siebie. Prawdziwie niezwykłej kobiety nie można było jednak stworzyć z byle gęsi, chociaż nikt nie wiedział, w kim Claude dostrzeże materiał na łabędzice. Jej przyjaciółka z czasów, gdy madame jeszcze miewała jakieś przyjaciółki, wspomina, jak to kiedyś przedstawiono jej dwie pracujące dla niej dziewczyny. Jedna, jak zwykle, była olśniewająca, druga za to wyglądała jak szczur. Później spotkałam tę drugą w wydaniu wieczorowym. Nawet jej nie poznałam. Była nawet wspanialsza niż ta pierwsza. Claude trudniła się sztuką poddawania kobiet licznym metamorfozom. W większości jednak szeregi łabędzic zasilały modelki i niespełnione aktorki, ale zdarzały się też olśniewające, acz znudzone żony bogatych mężów czy studentki szukające wrażeń. Raz podobno zgłosiła się nawet pewna wyrafinowana profesor Sorbony. Popracowała tylko tydzień, ale tak zachwyciła klientów, że przez kolejny rok wydzwaniali w jej poszukiwaniu. Klodetki były czesane, malowane, ubierane, edukowane. Nierzadko w ruch szedł skalpel. Madame zapłaciła za niezliczoną ilość zmniejszonych nosów, powiększonych piersi, wyrównanych zębów, wygładzonych zmarszczek, oczywiście a konto przyszłych wpływów. Były inwestycją nie gorszą niż konie wyścigowe i tak też były przez Claude traktowane. Podczas wstępnego castingu, miesięcznie zgłaszało się nawet 20 nowych dziewczyn, madame zaglądała im w zęby i kazała się rozbierać, w międzyczasie wysypując na stół zawartość ich torebek, które jej zdaniem stanowiły odbicie charakteru właścicielki. Pytała o edukację, a w razie wątpliwości przepytywała, jaka jest najdłuższa rzeka w Europie. Jaki jest wzór chemiczny wody? Kto był żoną Ludwika XIV? To, co ukryte było pod ubraniem, zawsze umiała przewidzieć sama. Czasem widzę piękną dziewczynę, ale wiem, że pod spodem to katastrofa. Była tylko jedna rzecz, której nie mogła sprawdzić osobiście. Dobrze zapowiadająca się dziewczyna była więc kierowana na ostateczny egzamin do jednego z zaufanych przyjaciół madame, którzy po wszystkim zdawali jej relacje. Oczywiście płacili normalną stawkę. Uśmiechała się Claude, a te, wedle dzisiejszego przelicznika, w 1977 roku prezentowały się następująco. $300 za popołudnie, 600 za wieczór i 1000 za cały dzień. Weekendy podlegały negocjacji. Pobierała 30% zysków. Oszukiwałyby, gdybym brała więcej. Mówiła, a prezenty takie jak biżuteria od szacha Iranu czy wykonywane tuż po szkice Marka Chagalla pozwalała zatrzymywać. Nie chodziło jednak wyłącznie o zachowanie w łóżku. Madame dbała o to, by jej dziewczyny potrafiły odnaleźć się w każdej sytuacji i uczyła je, jak zachowywać się ze swobodą, a nawet lekkim znudzeniem w miejscach, o jakich do tej pory mogły tylko śnić. Przyjęcie u króla czy obiad u żony ambasadora. Proszę bardzo, klodetki radziły sobie ze wszystkim z niewymuszonym wdziękiem. Nic więc dziwnego, że szybko stały się nieodłącznym elementem wyrafinowanych paryskich spędów, czasem stojąc u boku większości zaproszonych gości. W ich szeregach przeważały dziewczyny z zagranicy, szczególne wzięcie miały posągowe skandynawki. Niczym gwiazdy złotej ery Hollywood, każda reprezentowała jakiś określony typ. Ta krucha, ta ognista, ta intelektualna. Madame przedstawiała je niewinnie. To jest Ewa, malarka z Austrii, to jest Klaudia, tancerka z Niemiec. Były dziewczynami, z których ucieszyłby się ojciec każdego młodzieńca. Nic więc dziwnego, że niektóre wyspecjalizowały się w fachowym odbieraniu dziewictwa młodym paniczykom. Płacili za to oczywiście tatusiowie. Claude właściwie minęła się z powołaniem, ale tylko odrobinę. Byłaby świetną swatką. Doskonale znała swoje dziewczyny, a jeszcze lepiej swoich klientów. Niejednokrotnie dobierała ich tak, że małżeństwa nie były rzadkością. Żony wśród klodetek znaleźli m.in. pewien portugalski hrabia, francuski dziedzic przynoszących fortunę winnic, międzynarodowy handlarz bronią czy udziałowiec jednego z największych domów aukcyjnych z Nowego Jorku. Madame nigdy nie chciała wyjawić nazwisk, ale nie umiała odmówić sobie pewnej zabawy. Uwielbiała przeglądać Voga, co chwila wskazując palcem. O, te znam. Lub ciekawe, czy przywita się ze mną na bankiecie. Zdarzały się jednak i rozstania. Pewnego razu jeden z klientów wybrał się do domu madame, gdy jego narzeczona nie chciała zgodzić się na seks przedmałżeński. Jakie było jego zdziwienie, gdy to właśnie ona otworzyła mu drzwi w buduarze. Dziewczyna uciekła z płaczem, jednak Claude, znana z braku sentymentów, graniczącego z okrucieństwem, zmusiła ją do powrotu. Narzeczony wyegzekwował to, za co zapłacił, i zażyczył sobie zwrotu pierścionka. Dziewice najwyraźniej przynosiły Claude pecha. Nieopatrznie przyjęła pewną młodziutką Niemkę, która uparcie trwała przy swojej czystości, co nie przeszkadzało jej jeździć na weekendowe wycieczki z cierpliwymi klientami. W końcu została wyrzucona za narkotyki i zaczęła dręczyć Claude telefonicznymi groźbami. Wreszcie pojawiła się u niej z pistoletem. Jedna kula chybiła, druga utkwiła w poduszce marynarki Claude, a trzecia przestrzeliła jej dłoń, zostawiając ją z dwoma sztywnymi palcami. Świetne do odkręcania butelek, chwaliła się madame. Dziwnym trafem mściwej Niemce nigdy nie postawiono zarzutów, za to madame nakazano zamknąć przybytek. Była połowa lat 70. We Francji właśnie doszła do władzy wojująca z prostytucją centroprawica i Claude nie mogła dłużej liczyć na delegacje dyplomatów szukających wytchnienia w trudnych negocjacjach. Potraktowano ją parszywie, oburzał się pewien wysoko postawiony znajomy. Pomyślcie, ile francuskich samolotów pomogła sprzedać. Lamentował, przypominając też, jak to dzięki serwisom madame podczas paryskich rozmów pokojowych dotyczących zakończenia wojny w Wietnamie CIA zapewniło swoim agentom wysokie morale. Wdzięczności z pewnością nie zamierzał okazywać pewien pechowy, konserwatywny polityk, który korzystając z usług jednej z klodetek został nakryty przez jej lesbijską kochankę i bez spodni wywleczony za drzwi. Niedługo po incydencie Claude została oskarżona o milionowe przestępstwa podatkowe. Ani myślała płacić. Jeśli uznają to, czym się zajmuję, za praworządne, naturalnie z chęcią zapłacę. Jestem uczciwą kobietą. Bo dlaczego miałabym oddawać państwu pieniądze z nielegalnego budżetu? Pytała niewinnie, ale nie zamierzała czekać na odpowiedź. W 1976 roku zwinęła interes, zgarnęła pieniądze i pierwszym samolotem uciekła do Los Angeles, gdzie spodziewała się zastać wielu wiernych klientów, od rzecznika prasowego Białego Domu w administracji Kennedy'ego po szefów największych hollywoodzkich studiów filmowych. Gdy pojawiała się w restauracjach, nieważne, czy kilka stolików dalej siedziała Brigitte Bardot czy Jack Nicholson, wszyscy szeptali o niej, nie mogąc uwierzyć, że właścicielka najsłynniejszego burdelu świata wygląda raczej jak Coco Chanel niż obwieszona złotem matrona. Najwyraźniej uważała jednak, że złoto może przyciągnąć do niej nowy narybek. Twój mąż nie musi niczego wiedzieć, a zarobiłabyś dość na parę dodatkowych błyskotek. Tak podczas jednej z kolacji Claude usiłowała zwerbować Jean Collins, gwiazdę dynastii. Dla niepoznaki założyła małą francuską piekarnię, która nie cieszyła się specjalną popularnością. Wkrótce zaczęła rozglądać się za prawdziwym interesem, który zaczęła prowadzić na o wiele mniejszą skalę niż dotychczas. Jej gust okazał się jednak zbyt ekskluzywny. Stali klienci oczywiście przychodzili, ale nowych nie przybywało, z tych samych powodów, dla których mało kto odwiedzał jej piekarnię. Amerykanie woleli wielkie, ociekające tłuszczem hamburgery zamiast zgrabniutkich kruasantów, tym bardziej, że za rogaliki liczyła sobie 5 razy więcej. Zawodowe przyzwyczajenia jednak jej nie opuściły i nawet kiedy w związku z problemami wizowymi na chwilę wylądowała w areszcie, próbowała zwerbować do pracy piękną Meksykankę, z którą siedziała w celi. Po wyjściu łatwo poradziła sobie z problemem. Aby otrzymać zieloną kartę, zaaranżowała małżeństwo z pewnym barmanem gejem, ze swoim poprzednim mężem, którego też poślubiła dla wizy, tym razem szwajcarskiej, była już na szczęście rozwiedziona. 10 lat później, po dojściu do władzy bardziej liberalnego François Mitterranda, stwierdziła, że we Francji nic już jej nie grozi. Wróciła, kupiła starą owczą farmę w pobliżu modnego wówczas Cahors i dyskretnie sondowała możliwości odbudowy dawnego imperium. Zanim zdążyła poczynić pierwsze kroki, przekonała się, że zarzuty sprzed dekady wcale się nie przedawniły i na 4 miesiące trafiła do więzienia. To było najbardziej luksusowe więzienie na ziemi, kpiła jej znajoma. 17-wieczny zamek, prywatny pokój, piękny widok, własna służąca i fryzjerka, a jedzenie dowożone z najlepszych restauracji. Do celi regularnie donoszono jej świeżą korespondencję. Na strażnikach największe wrażenie zrobiła koperta z królewską pieczęcią. To stęsknieni klienci cieszyli się, że wróciła. Mimo wyraźnego zainteresowania zaczęła od niespiesznego wybadania rynku. Na początek znalazła 20 wyśmienitych dziewczyn, aby ułatwić sobie rekrutację, jednocześnie dbając o pozory praworządności, zatrudniła się w snobistycznym butiku. Była najgorszą sprzedawczynią na świecie. Nie uważała, że klient ma zawsze rację, raczej to, że klient ma zawsze nadwagę. Rozczulał się jej przyjaciel. Klientki lustrowała tak samo wymagającym okiem, co wcześniej klodetki, ale gdy trafiła się już taka, która jakimś cudem spełniała wyśrubowane wymogi, proponowała jej coś więcej niż tylko pomoc przy doborze rozmiaru. To właśnie perfekcjonizm przyczynił się do jej ostatecznego upadku. W 1992 roku odrzuciła kandydatkę apodyktycznie oceniając, że od ideału dzieli ją dokładnie 5 kg. W akcie zemsty dziewczyna złożyła na nią donos i tak Claude trafiła wreszcie na równą przeciwniczkę. Martine Monteil, szefowa sekcji obyczajowej paryskiej policji, była równie bezwzględna jak i stylowa co ona. Elegancka i z paskiem od Hermesa, w towarzystwie prawników i speców od podatków, Monteil wtargnęła do apartamentu Claude, by postawić jej zarzuty o to, czego przez 40 lat nikt jakoś nie zdołał nazwać. Stręczycielstwo. Ubrana w zwykły dres do joggingu, madame egzaminowała akurat kolejną łabędzicę. Skarbie te uda są odrobinę za grube, mówiła. Monteil zyskała szacunek Claude, gdy potraktowała ją jak równą sobie. Pozwoliła założyć kaszmirowy sweter, perły, poprawić makijaż, później w areszcie zjadły pizzę. Aż dziw, że Claude nie próbowała jej zwerbować. Gdy Claude przez pół roku w oczekiwaniu na sąd siedziała w więzieniu Florimer-Ogis, francuska prasa zdążyła obwołać jej proces największym od czasu afery Dreyfusa. Z burzy w szklance wody ledwo polał się deszczyk. Puszczono ją wolno, zaliczając 6 miesięcy aresztu jako odbytą karę. Trudno było o lepszą kampanię reklamową. Z więzienia Claude wyszła jako prawdziwa celebrytka, po raz pierwszy w życiu zakulisowe wpływy zamieniając na sławę w pełnym świetle. Udzielała wywiadów, opublikowała bestsellerową autobiografię, po czym w połowie lat 90. albo to ona znudziła się sławą, albo sława nią. Wyprowadziła się na wieś i wkrótce zapadła pod ziemię. Madame się skończyła, powtarzano w Paryżu. Krążyły plotki, że żyje w odosobnieniu otoczona kotami. Nie wszyscy jednak stracili nadzieję. Nawet niemal 2 dekady później, gdy umierała jako 92-latka, niektórzy dalej mieli nadzieję, że jeszcze wróci do swoich łabędzic. Mariola Pawlak.